Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze...
Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od standardowego pytania. Czy ja mogę?
Proszę.
Chciałbym zapytać, co u ciebie?
Polski samochód elektryczny, nie.
Jak zawsze nie otrzymuję odpowiedzi na to nurtujące mnie pytanie. Z tygodnia na tydzień. Czemu?
Nie, bardzo, bardzo dobrze. Jeśli cię interesuje moje prywatne życie, to oddałem wreszcie pracę i jestem bardzo szczęśliwy.
To dobrze, że nie zakończyłeś pracy, ani cię nie wyrzucili.
Nie, oddałem pracę na studia.
To gratuluję.
Dziękuję.
Gratuluję, że jesteś po.
To już się udało. 28 lipca świat zobaczy polski samochód elektryczny.
Polski samochód elektryczny, to niesamowite. Jak to się stało? Ale ja wiem, że on nie będzie polski, więc nie nabieraj mnie.
On jest polski. Jest wyprodukowany przez polską firmę za polskie pieniądze. Właściwie za pieniądze podatników, bo
polski,
to są...
Polski jest zamysł.
Właścicielami firmy Electromobility Poland jest PGE Polska, Energa S.A., Enea S.A. i Tauron Polska S.A. Nie, Polska Energia S.A. O, proszę bardzo.
Polska Energia S.A.
Tauron Polska Energia S.A.
Rozumiem.
To są wszystko spółki Skarbu Państwa, więc
jak
jest to polski samochód.
Rozumiem.
Do produkcji tego polskiego samochodu zostały zatrudnione takie firmy jak EDAC Engineering, które produkują fabryki i też same samochody dla m.in. Volkswagena.
No.
Dla całej grupy Volkswagena, ale też dla wielu innych marek w historii. I Torino Design zaprojektowało to auto. Włoska firma, która narysowała samochody dla McLarena, Ferrari w historii swojej.
I tam mamy jednego Polaka.
Nie, konsultantem w tym projekcie jest Tadeusz Jelec, który z kolei był przy projektowaniu Jaguarów.
Czyli pan Tadeusz jest takim pomostem pomiędzy Włochami a Polską.
Jest polskim pomostem.
Z ziemi włoskiej do Polski.
O Jezu, tak?
Tak, tak, aż tak.
Aż tak. Ale posłuchaj, bo w informacji prasowej napisali, że 28 lipca świat zobaczy polski elektryczny samochód, to znaczy prototyp demonstracyjny wersji hatchback oraz showcar SUV.
Showcar SUV. Czyli nie mamy jeszcze gotowego samochodu, ale mamy coś na kształt samochodu przedprodukcyjnego, demonstracyjnego, który możemy obejrzeć jednak. Czyli nie do końca jest aż tak śmiesznie, jak zdaje się to być odebrane przeze mnie z twojej twarzy, bo widzę, że się śmiejesz. Widzę, że się śmiejesz, nie ukryjesz tego, ale słuchaj, no ten samochód jest najwyraźniej.
To jest moje zdanie.
Oczywiście.
Nie masz takiego wrażenia, jakby ktoś tam chciał coś jednak ukryć, jak słyszysz prototyp demonstracyjny? To jest takie, mamy gotowy samochód, chcemy go bardzo pokazać, bo czas nas nagli, ale tak co do zasady nie jesteśmy do końca gotowi.
No tak, ale wiesz, to jest ta bardzo wysoka chęć do tego, żeby już coś zaprezentować. Pamiętasz, mówiliśmy ostatnio o Volkswagenie ID, który możesz kupić.
Tak, ale nie będzie miał całej funkcjonalności.
Ale nie będzie miał pełnej funkcjonalności, ale bardzo byśmy chcieli go już wypuścić na rynek, więc kupcie. I w zamian za to oferujemy wam, to znaczy odbierzcie go wcześniej.
Ale wiesz, oni mają gotowy samochód jednak.
No owszem.
A my nawet nie mamy fabryki do tego, żeby ten samochód wyprodukować.
I nie stać nas na taką fabrykę.
Nie, według tam wywiadu w Pulsie Biznesu wychodzi na to, że brakuje nam od 4 do 5 miliardów złotych, żeby coś takiego powstało.
To już niewiele. Może zawsze możemy jakiś crowdfunding założyć, nie? Na się pomaga, zapraszamy. Będziemy zbierać.
Każdy, kto dofinansuje, dostanie jeden samochód elektryczny. W ten sposób do 2025.
Zbankrutujemy.
To co, teraz przejdziemy do Maserati Tricolore.
Maserati Tricolore. Oni, wiesz, są naprawdę bardzo zręczni w nazewnictwie swoich samochodów. Bo mamy quattroporte, co znaczy po prostu czterodrzwiowe. Teraz mamy Tricolore, co brzmi bardzo ładnie, ale oznacza tyle, co trójkolorowy.
Poczekaj, bo mi się znów pogłośnił ten...
Nie, ten pogłos nadal słychać najpewniej. Będzie go pewnie słychać.
No,
ale trudno.
Trochę słabo dla nagrania, nie?
No trudno. Będzie, od razu zapowiadamy, że jest to podcast nagrywany w obecności widzów na Instagramie, więc cóż, wybaczcie.
Na czym polega to Tricolore?
No.
Będziesz miał taki pasek z flagą Włoch na samochodzie. Ale o co chodzi? Dlaczego on jest? Bo to jest szczytny cel w tym wszystkim.
A.
Temu przyświeca.
No to ładnie z ich strony.
W ramach projektu Odrodzenie na maskach i dachach Maserati Levante Trofeo i Levante GTS pojawi się ręcznie malowana włoska flaga, czyli słynne Tricolore.
Czyli jest renesans, odrodzenie.
Już ci mówię, jak to wygląda.
Czyli Tricolore polega po prostu na włoskiej fladze. Pięknie, pięknie. Ty, a można na Mustangu coś takiego zrobić?
Słucham?
Można na Mustangu coś takiego zrobić?
Malowałbyś włoską flagę na Mustangu?
Jasne, że tak. Lubię Włochy, ale jednocześnie Mustang jest fajny i tani.
V8. To polską flagę walni sobie na Mustangu.
No
jakiś
tak, no, mamy
temu,
jakieś
na
połączenie.
Na tych wszystkich zlotach motoryzacyjnych pojawiał się Aston Martin Vantage V12,
tak,
który był w takim oklejeniu Spitfire'a.
No.
takiego, który walczył w tej bitwie o Anglię, tam, gdzie byli polscy lotnicy.
Rozumiem.
Teraz mi się przypomniało, że to taki, wiesz, akcent w brytyjskim aucie, a tutaj w sumie amerykański, to nie.
Nie. Nie, to chyba się aż tak nie łączy, aczkolwiek wiesz, no dużo mamy Polonię w Stanach Zjednoczonych, więc może na znak solidarności z nimi należałoby takie pasy na Mustangu
nakleić. Chicago Deep Fried Pizza, czy jaką widzisz tutaj wizję?
Taką jak oni z tą flagą i nazwaniem ich trikolore. Śmieszne dosyć, ale to Włochy w końcu, powinniśmy im to wybaczyć. To jest normalne i za to ich kochamy w sumie.
Pandemia koronawirusa zbiegła się w czasie z rokiem, którym Maserati miało przeprowadzić wiele zmian.
A, biedaki, znowu ich nie zrobili.
No i znów ich nie zrobili. Niedługo mamy zobaczyć MC20 z nowym silnikiem V6. Gamę Ghibli zasili hybryda typu plug-in.
Hybryda typu plug-in będzie w Ghibli.
Si.
Ale czekaj, na bazie tej V6?
Nie, MC20 z silnikiem V6. To będzie ten samochód z centralnie umieszczonym silnikiem od Maserati.
Rozumiem.
Niedługo setny odcinek tego. Mieliśmy coś
Czego?
Zrobić. Motoryzacyjnego skrótu tygodnia w radiu.
Faktycznie.
No.
Jeżeli nie słuchacie nas w radiu, to pamiętajcie, że w każdy czwartek o 15:40 na antenie Radia Campus. Jeżeli nie jesteście w Warszawie, no to trzeba będzie wejść na
radiocampus.fm.
stronę internetową. Radiocampus.fm. Bardzo proszę, i tam jest player, który możecie odpalić i zawsze nas posłuchać. No a tutaj robimy po prostu live'a. Tak, w ramach urozmaicenia.
Głośny tytuł: Włoska jesień z Formułą 1.
Wow.
Zabrzmiał bardzo radiowo, nie?
Myślę, że cię zatrudnią w końcu w jakiejś gazecie.
W gazecie, żebym mówił rzeczy.
Nie no, ten tytuł będzie wyglądał równie dobrze na papierze. Ewentualnie jako nagłówek gdzieś na stronie internetowej. No i co z tą włoską jesienią?
Wychodzi na to, że zobaczymy 3 Grand Prix we Włoszech w tym roku.
Mówimy o Formule 1.
Si. Znaczy, no bo Grand Prix, Formuły 1 to są ogólnie wyścigi i całe wydarzenie z tym związane.
Naturalnie, zazwyczaj jest jedno Grand Prix we Włoszech.
Tak, i ono jest w Monzy.
Monza.
Tak, ale kiedyś w przeszłości wyglądało to inaczej, było tam więcej wyścigów i...
I teraz wracamy trochę
teraz
do tej
wracamy,
formuły.
Bo wiesz, no, Formuła wspierać... 1 jednak w jakiś sposób troszeczkę wywodzi się z Włoch.
Tak, a poza tym chcemy wspierać to odrodzenie Włoch po pandemii, turystykę.
Poza tym kto nie chce pojechać do Włoch też, tak,
tak
no bądźmy szczerzy.
Właśnie w ramach naszej audycji radiowej powiedziałeś, że wyobraź sobie, jakbyś teraz zrobił sobie wakacje we Włoszech i w tym czasie obskoczył 3 Grand Prix.
No.
Fajny pomysł.
To by było super. No. Bo pierwsze ma się odbyć w Mugello. To jest tor testowy w Scuderia Ferrari, ale też Ferrari testuje tam swoje osobowe samochody. To, co wyróżnia ten tor i to, na co zwracają kierowcy, uwagę, że jest tam prosta, która ma 1141 metrów. Jest też kilka szybszych zakrętów, także można tam rzeczywiście pokazać ten samochód, pokazać rywalizację, będzie to widowiskowe i fajne.
Tak.
Także why not? Niewykluczone, że zbiegnie się to z 1000 Grand Prix Scuderia Ferrari. Także no. Scuderia Ferrari miałoby 1000 Grand Prix na swoim torze, to by było super. Super, nie?
Pięknie.
Jakaś wielka biba by tam była.
Oporowa.
Nie tak. No, byłeś kiedyś na Grand Prix? Jak byłem na jednym, to jest takie wydarzenie, to jest tak jakby tam trwał jakiś festiwal koncertowy przez 3 dni.
Ja nie byłem, a bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał celebrować to razem z nimi, ale pewnie nie będzie mi dane, pewnie nie będę tam jechał, ale może kiedyś.
Drugie Grand Prix ma się odbyć w Imoli. Ostatnie Grand Prix odbyło się tam w 2006 roku. Mhm. Teraz Alfa Tour F1, czyli ten team, który się przebrandował z Red Bull, coś tam, Formula Racing, no. Filmuje tam swoje promocyjne materiały. Po COVID-zie to jest pomysł Włoch na to, żeby jakoś...
Ale to jest zaakceptowany pomysł? Tak już będzie? To jest wpisane w kalendarz?
To jest taka luźna informacja, która przejawiła się wszędzie. Nikt nie podaje źródeł. Także nie wiem w sumie. Ale fajnie by było.
Fajnie. Znaczy, wiesz, czemu by nie zorganizować, po raz kolejny to powiem, Formuły 1, uwaga.
W Polsce.
Polska.
W Warszawie na torze sobie FSO. Tak, to jest to.
Na tym zburzonym, tam gdzie deweloper stawia budynki. To by
pomiędzy budynkami.
Ale jak historycznie by było.
Wiesz, wszyscy mówią, że w Japonii jest ultra trudny tor. Pokazalibyśmy im polskie drogi.
Endurance byśmy taki zrobili, że stary. Oj, nie wiem, czy by te teamy to przetrwały.
Na potrzeby Grand Prix Poland samochody zostały podwyższone.
Nie odwołujemy nawet z powodu ulewy.
Tak.
Nie odwołujemy nawet z powodu robót drogowych. Najwyżej będzie naturalna przeszkoda, no. Dohamowanie, szykana lewa, prawa, a tam faceci ci machają ze słuchawkami, jeden tam trzepie, wiesz, tym...
Nie wiesz, takich czterech Mirków bez koszulki,
tak,
łatających
tam
dziury.
Patrzą, o, ładne pojechało, ładne, no. To by było to. To by było piękne.
Porsche 718 na nowy rok zadebiutuje z nową skrzynią PDK.
O.
Dla wszystkich opcji silnikowych.
Dla wszystkich. bo to dlaczego? Nam się żyło lepiej wszystkim.
Wszyscy dostaną PDK.
Wszyscy darmowe PDK dla wszystkich. To jest mój postulat. Co prawda nie startowałem w obecnych wyborach, ale być może Patryk Brzozowski 2020.
Każdy dostanie skrzynię PDK.
Każdy dostanie skrzynię PDK. Co sobie z tym zrobicie, to już wasz wybór.
Nie, dlaczego tak powiedziałem? Bo 718 Spider, tak? I GT4 i GTS 4.0.
Mam objawy COVID-a, no już.
718 Spider, 718 GTS 4.0 i Cayman GT3. No. GT4, przepraszam.
GT4.
Czyli te z 6-cylindrowym, 4-litrowym silnikiem. Dotychczas były dostępne tylko z manualem, tak. A teraz dostaną też PDK. Co pozwoli tam, wiesz, zdjąć kilka sekund do setki. Znaczy nawet nie sekund, czyli milisekund, nie? Jakieś 3-4.
No zależy, kto jedzie. Bo no tak. Na przykład jak ja bym był za kierownicą, no to zdjęlibyśmy znaczną ilość sekund, myślę.
Myślisz?
Bo ja to jestem słaby w operowaniu drążkiem.
No jasne. Ale dodatkowo pojawi się też Apple CarPlay.
No.
Proszę bardzo.
A bardzo fajnie.
I w standardzie będzie dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, podgrzewane siedzenie, fotochromatyczne lusterka i wycieraczki z czujnikiem deszczu. Wow. Sprzedałem ci ten samochód.
Wow. Wiesz co? W sumie tak. Bo jak zobaczyłem ostatnio, przepraszam, że wrzucę nazwę innego kanału, nie to, żebym reklamował. Seen Through Glass ostatnio dostał od Porsche w Wielkiej Brytanii.
Taycana.
Taycana to w międzyczasie, ale odbierał wtedy 718 Spider właśnie. Mhm. Jak go zobaczyłem, to w takiej samej konfiguracji go skonfigurowałem w konfiguratorze. Jej, za dużo tego.
No i co? Udało ci się skonfigurować?
Przyjemne, fajny, skonfigurowana konfiguracja. Fajna konfigurator też. Tak,
z futerkiem.
Tak. No, no, ładnie, ładnie.
Nie, jaka ci wyszła cena?
Wyszła na ponad 400 tysięcy.
Ale w sumie, no jakby za to nie auto nie było takie wiesz,
nie, przepraszam, 507.
507, no to już
507, sporo. 506, no ale to jest taka cena konfiguracyjna, bez rabatów oczywiście. Nie jest to tani samochód, ale później sobie pomyślałem, nie, no wiesz Patryk, to za wysoko celujesz. Wziąłem sobie Caymana, nie śmiej się, Caymana, 2-0. Najpierw S.
Najpierw S, później 2.0, no.
Później 2.0, tak. No i udało mi się tak finalnie zszedć do 407 zejść. 407 za takiego Caymana wypasionego, bez S.
Bez S.
Jak psikuta.
Czyli on tam ma 300 koni wtedy.
Tak. Tak, dokładnie.
Mhm, czyli za 100 tysięcy różnicy pomiędzy najbardziej topową odmianą Caymana, jaka istnieje versus podstawową?
Tak.
To dosyć takie dziwne, nie?
Bardzo dużo jest opcji, które możesz dorzucić oczywiście.
Tym bardziej, że ten Spider lub GT4 pewnie będzie zdecydowanie lepiej trzymało cenę później na rynku wtórnym. Bo to
jestem,
jednak Porsche. Porsche
przekonany.
Dosyć dobrze trzymają.
Jestem przekonany, a poza tym masz R4 versus R6, nie?
Nie, w obu przypadkach tam masz boksera, a nie linię.
Przepraszam, znaczy nie, masz po prostu 4 cylindry versus 6 cylindrów, no.
Ja nie powiem, z kogo się kiedyś śmiałeś, że V6 jest 911.
Nie śmiałem się.
Nie, w ogóle.
To nie chodziło o to. Chodziło mi o sam cylinder. 4 versus 6. No to tak, oczywiste, że masz tak więcej. Bateria mi pada.
Chcesz ładowarkę? No to zaraz skończymy live'a. I tak 13 osób tylko wlazło. Trzeba było zapowiedzieć wcześniej. Dobra, trudno.
Nie, to nie o to chodzi. Tu, wiesz, ludzie się przewijają. I tak koniec końców będziesz miał dużo wyższą liczbę. Po prostu masz teraz napisane, ile w tym momencie jest osób. W sensie to zobaczysz po tym, jak wyłączysz.
Targi w Genewie 2021 roku się nie odbędą.
To dziwna informacja.
Dlaczego?
Nie odbyły się w tym roku. No, to
no i
wiadomo,
za rok też się nie odbędą.
Z oczywistych względów. To tak,
bo
ale
COVID.
Czemu nie odbędą się w przyszłym roku?
Jest kilka powodów, dla których nie odbędą się targi w Genewie w 2021 roku. Po pierwsze, nikt nie chce wystawiać aut po tym, jak Genewa nie odbyła się w 2020.
No.
Oprócz tego jest kryzys branży motoryzacyjnej.
Jak zawsze.
Cięcie kosztów, a wystawienie samochodów w Genewie to jest kilkadziesiąt milionów euro. Bo wiele osób sobie może z tego nie zdawać sprawy, ale trzeba zbudować całe stanowisko, zaprezentować to. Oni tam muszą być odpowiednio wcześniej przed samymi targami. Same targi też trwają dużo czasu.
No jasne.
I wiele osób jest zatrudnionych do tego. I to właściwie tyle.
A, no, dziękuję.
Oprócz tego boją się jeszcze fali nawrotu COVID-a. Nie wiem, czy o tym wspomniałem. Chyba nie.
No dobrze, czyli 2020 nie odbyły się, 2021 nie odbędą się.
Ale 2022 ma się odbyć i fundacja, która organizuje te targi, ma dostać pożyczkę od kantonu.
Do tego czasu obstawiam, że niektórzy mogą zapomnieć o tych targach i już nie będą tak ważne.
Nie wydaje mi się, żebyś kiedykolwiek zapomniał o Genewie. Wystarczy, że wypuszczą jeden filmik ze swoją historią.
Dobra,
i o tym, jakie ważne auta.
Dwa lata takiego wakatu, powiedzmy, czynią, że po prostu przestaje ci to być potrzebne chyba w funkcjonowaniu twojej firmy. To trochę traci na znaczeniu przez sam fakt też, że się nie odbywa.
No zobaczymy, jaki medialny wydźwięk będzie to miało w 2022 roku. Bo wiesz, niewykluczone, że zrobią jakąś nową formę imprezy i to będzie na tyle fajne, na tyle ekscytujące, że wiesz, będziemy to siedzieć i z pomponami czekać na Genewę 2022.
No tak słyszałem, że ma być inna forma.
Nie, ja nie wiem, czy ma być inna forma. Mam nadzieję, że będzie inna forma. Nie powiedzieli, że będzie inna.
A czy uważasz, że targi motoryzacyjne, takie typowe, w obecnej formie, to się już wyczerpały, czy jeszcze nie?
Nie wiem, czy się wyczerpały. Nie cieszą się już taką popularnością, to jest fakt.
To na pewno.
Jak kiedyś.
No i przynoszą coraz mniejsze korzyści. Żeby nie powiedzieć, że czasem żadnych.
Wiesz, bo to jest dziwne, bo znaczy, moglibyśmy teraz wejść w długą dyskusję o tym, jak to social media zmieniły percepcję mediów i...
Owszem.
Jak targi motoryzacyjne stały się delikatnie przeżytkiem, bo wystarczy, że na swoim Instagramie McLaren, wiesz, wypuści zdjęcie nowego samochodu i to ma prawdopodobnie większy zasięg niż wystawienie auta w Genewie.
Jasne. O, chociaż nikt go nie obejrzy na żywo. Co
nikt też go nie zamówi, a w Genewie
stratą.
Też miało miejsce przecież.
Tak, no ale to w takim razie moglibyśmy się przerzucić na coś, co rzeczywiście nie wiąże się z wejściem wszystkich ludzi do kilku hal, tylko możemy robić właśnie mniejsze prezentacje dla tych, którzy najprawdopodobniej będą zainteresowani tym samochodem.
Jeśli mam być szczery, to wydaje mi się, że zobaczymy zdecydowanie więcej show typu Goodwood, czyli z przejazdem jakąś krótką, szybką
racja. Tak,
prezentacją
tak
aut. Coś, co się kojarzy, wiesz, z fanem i piknikiem.
No, to fakt, rzeczywiście może tak być. Swoją drogą, na Goodwood byśmy się musieli nawet wybrać kiedyś.
Możemy pomyśleć o tym.
Tak w ogóle to na jakąś jakąkolwiek imprezę powinniśmy się wybrać, wiesz? Bo my to tak jesteśmy ignoranci w tej materii.
To organizuję domówkę i...
A,
no i spoko.
No i no, załatwione. Postawimy jakąś furę pod blokiem i też będzie...
Będziemy tylko, wiesz, do 23.
Będziesz tam z pilota przez okno...
pałowany.
To otwierał, patrz! Jakie LEDy mam.
Ktoś tutaj pisze, że Lamborghini już nie zobaczymy na targach.
No cóż.
Nie wiadomo w sumie. Jakby oni tak mogą... mówić, ale nikt nie wie, co będzie w 2022.
Czy tak rzeczywiście słyszałem, że tego nie będzie, jeżeli chodzi o
Lamborghini. Ferrari już dawno nie było na targach.
Tak, i Lamborghini też miało nie być w 2020 roku już.
Tak?
Tak.
To ciekawe.
To była taka główna też informacja, że nie będzie Lamborghini. Wtedy wszyscy stwierdzili, o, nie jadę, jak to nie może zabraknąć Lamborghini. No i rzeczywiście ja miałem podobnie, wiesz. Ja rzuciłem tym batonikiem, który akurat trzymałem w ręce i się cały czekoladą obrudziłem.
I po co? Jakby zgubiłem wątek.
Bo byłem
po co
oburzony.
Rzucałeś tym batonikiem?
Bo byłem oburzony. Byłem oburzony. Pilota z ręki.
Aha, okej, okay, rozumiem. Usłyszałeś, Lamborghini nie będzie i bum.
Tak, pilot z łóżka w sęk paneli. No.
Dobrze.
Jak to było?
Przejdziemy do delikatnie takiej normalnej wiadomości.
A, okej. Okay.
CLS przeszedł lifting.
To nowość jest w MST. Normalna wiadomość.
Mercedes-Benz.
CLS.
CLS przeszedł lifting.
Okay.
Nie będzie już diesla CLS 350D, czyli tego o mocy 286 koni mechanicznych. Zostanie za to 400D, czyli dokładnie ten, którym jeździłeś w GL-e.
Tak.
I trafi nowy silnik, który też znamy z samochodu twojej mamy. Czyli diesel 2.0 o mocy 194 koni mechanicznych.
Ona tam ma 2.2.
Tak?
Którego już nie ma. Tak.
Okej, okay, nie, bo jest oznaczony CLS 220D, stąd moje... Wydawało mi się, że
ona
to
ma
jest...
250.
Okej, okay, to przepraszam.
Ona ma 250.
Nie, dobrze, to nie, nic, już nie mieszam twojej mamy w nic.
No i widzisz. No.
CLS 220D z napędem na tylną oś, także diesel, ale sportowy.
Ło! A ty to wrzucamy semislika i będziesz tam kleił, co?
Jakąś dobrą oponę.
W jakiejś klasie byśmy wystartowali, nie? Byśmy się nie łapali do wyższej.
Tym bardziej, że zapewnia miłe osiągi, bo to jest 194 konie mechaniczne, 400 Nm, no i setka w 7,5 sekundy.
Potwór. Ale to ja już wolę to GL-e, naprawdę. 5,7 jest ładnym wynikiem.
Ale mówimy, wiesz, o dwulitrowej wersji.
No rozumiem. Okej, okay, no to nie jest rzeczywiście 2,9 czy 3,0 biturbo. Okej.
Okay. Czyli jest to o tyle miłe, że będziesz mógł już kupić CLS-a za 250 tysięcy. A to jest już taki prawdziwy Mercedes, taki naprawdę bardzo wygodny, nie?
Zgadzam się. Tak.
Bo
w zupełności.
Mam taką teorię, że masz Mercedesa tak do klasy C i później od klasy E jest zupełnie inny poziom komfortu.
Wiadomo, bo prawdziwy samochód zaczyna się od 6 cylindrów.
A tutaj proszę, 2.0, 4 cylindry.
Czyli to nie jest prawdziwy samochód. Nie wiem, o co ci chodzi, naprawdę.
Oj.
Tak samo jak Cayman. Mhm. Boxer, jak słusznie zauważyłeś. Też nie jest prawdziwym samochodem. Ma tylko 2 litry i 4 cylindry.
Czyli Fiesta ST, 3 cylindry, to w ogóle...
Jezu, daj spokój. Po co nie, to wspomniałeś? Nie. W ogóle siadła teraz atmosfera już w ogóle. Nie.
Zostaje też CLS450, którym też ostatnio miałeś okazję jeździć.
O, to jest bardzo fajny samochód. I to jest prawdziwy samochód, bo to ma 6 cylindrów, słuchaj.
Ale najważniejsza zmiana, która cię ucieszy na pewno, będzie MBUX. Już nie będzie tego systemu komend.
Tak, ale to faktycznie przeszkadzało mi bardzo, kręcenie tym pokrętłem. To zresztą wiecie,
tak,
o co chodzi.
Tak, tak,
to jest strasznie męczące, kiedy masz Mercedesa i, tak, i płyniesz autostradą i nagle musisz przełączyć.
Mercedes-Benz Polska użycza ci luksusowy samochód za wielkie pieniądze i ty musisz
kręcić
gmerać
pokrętłem. To nie, to tak nie powinno to nie być. To, kto sobie to wyobrażał w ogóle?
Ale właśnie, obiecaliśmy w radiu, że opowiesz o Hondzie S2000. No.
Dzisiaj miałem okazję, jak to nagrywamy właśnie. Widzieliście to na Instagramie w relacji. Jeżeli nie, to jeszcze coś tam wrzucę, no a zawsze możecie się cofnąć. W każdym razie miałem okazję wreszcie przejechać się znowu nieprawdziwym samochodem, wybacz. Chociaż może na tamte czasy prawdziwym. Dwulitrowym, czterocylindrowym,
nie, no, ten
ale wolno ssącym.
Ma gigantyczny fanbase, nie?
Oczywiście, że ma gigantyczny fanbase, ale według ludzi, którzy mówią, że prawdziwy samochód
od 6 cylindrów.
Może być też BMW, ale z reguły zaczyna się od 6 cylindrów, no to Honda S2000 nie podpada. Niestety. Natomiast to było świetne doświadczenie. Pamiętasz tę scenę z Szybkich i Wściekłych, gdzie Johnny Tran ściga się Honda S2000 z Jessim, który jedzie Volkswagenem Jettą. Tak,
no.
Tak, i po którym to wyścigu, kiedy to przegrywa ten samochód,
ucieka.
No. Tak, to pamiętasz, to był chyba 2002 rok, nie wiem, pierwsi Szybcy i Wściekli, poprawcie mnie, 2001, 2002, nieważne. Od tego czasu zawsze chciałem się przejechać tym samochodem. Zawsze gdzieś tam po głowie mi chodził i dzisiaj się to udało zrobić. I co ciekawe, historia właściciela Kuby, który podjechał tym samochodem, udostępnił mi go do nagrania, jest również ciekawa, bo on też marzył o tym samochodzie, co prawda od 10 lat zaledwie.
Ale to niesamowite, że tak dużo osób marzyło o Volkswagenie Jetcie. Naprawdę, to...
No, wiesz, Jesse uciekł i dzisiaj dokładnie. Nie wiadomo, gdzie on jest.
Dzisiaj nie wiadomo.
Także Jetta jest najrzadszym samochodem na świecie. Ale wracając do S2000, wspaniałe doświadczenie, bo już dzisiaj nie wiem, czy istnieje jakikolwiek silnik, chociaż ciężko to porównywać oczywiście, bo to jest czterocylindrowy, dwulitrowy silnik. Bo mógłbyś powiedzieć, że żaden silnik obecnie, nawet V12 z Ferrari, tylko 812 Superfast, czy chociażby klasyczna Carrera GT nie kręci się do 9200 obrotów. No i ten samochód nie jest szybki, mówię o S2000. To nie jest wrażenie niesamowitego wbijania w fotel. To ma zaledwie chyba 207 Nm osiąganych gdzieś tam przy 7500 obrotów, więc ten silnik naprawdę musisz wkręcać mocno, żeby poczuć ten Witek chociażby cały, który
Witek
potem się
kicked
in, no więc... Ale mimo, że to nie jest takie wrażenie, jak powiedziałem, to jednak niesamowicie się cieszysz. Jak dochodzisz do 9000 obrotów, ten silnik nie brzmi tak jak inne silniki dzisiaj, czterocylindrowe, dwulitrowe, które się wkręcają do dużo mniejszych obrotów, a nie chcesz tego robić w tych autach. Tutaj naprawdę cię to kusi, bo jest to piękny dźwięk. On co prawda nie miał tam żadnego przelotu, ani nic takiego, co bym się mogło z Hondą jawnie kojarzyć. Tam był wydech customowy, a raczej jest, no bo ten samochód nadal istnieje, nie rozwaliłem go nigdzie, to naprawdę zyskuje też na tym dźwięku, na tej soczystości brzmienia. Ten ton jest naprawdę bardzo ładny, no kurczę, możesz mieć przyjemność zjeżdżenia taką Hondą i to niesamowitą. Tam nie ma żadnej kontroli trakcji, tam jest tylko ABS i tak chyba pozostawało do 2006 roku, do jakiegoś tam...
Później był lifting, tak?
Nie, lifting był w 2004, 2003, bo to jest to AP1, AP2 i tak dalej. Nie jestem znawcą tego modelu, więc nie będę się podejmował definiowania, ale do 2006 chyba ten samochód pozostawał cały czas bez kontroli trakcji. Kuba ma tam wrzucone właśnie jakieś semisliki. To klei niesamowicie, jak już się oczywiście rozgrzeje, ale też jest zadziwiająco łatwy w opanowaniu, kiedy już wejdziesz w ten poślizg. I co mnie jednocześnie zadziwiło, nie jest aż tak bezpośredni w prowadzeniu, jeżeli chodzi o przełożenie tego układu kierowniczego, jak się spodziewałem. On oczywiście przy wyższych prędkościach świetnie radzi sobie w zakrętach i jedzie właściwie tam, gdzie chcesz, ale jak sobie tak popróbujesz tego sterowania, jak trochę spokojniej pojedziesz, to nie jest aż tak surowy, jak by się można było spodziewać po Hondzie S2000. Ja zawsze myślałem, że to jest tak sportowe auto, jeszcze w dodatku betonowe. Nic z tych rzeczy. Nawet Kuba ma sprężyny Aibacha. Nie amortyzatory, ale same sprężyny troszkę usztywniające. Poziom komfortu jest nadal lepszy niż w niejednym nowoczesnym hot hatchu. Co jest niesamowite.
A czy tam jest rozłożenie masy 50 na 50?
Jest. Silnik jest umieszczony za przednią osią, centralnie za przednią osią, więc to rozłożenie jest owszem 50 na 50. Jeździ się tym świetnie, jak możesz się domyślać. Natomiast, wiesz, gdybym miał, powiedzmy, bo te samochody teraz rosną w sile, to znaczy mówię o cenie. Jeszcze to niedawno można było to auto kupić gdzieś tam z 99, 2000 roku za jakieś 38 tysięcy, teraz to już jest 50 i więcej. Nawet po 60 tysięcy, one cały czas rosną i podobno nie będą już tracić, ale to nadal nie jest mój pierwszy wybór chyba.
Znaczy, jakbyś miał kupować samochód po tę inwestycję, tak?
Tak, ale nie byłem aż tak oczarowany tym autem. W sensie, zawiodłem się.
Jest kilka samochodów, którym cena nie spadnie, na przykład Tico, w sensie jak go kupisz, w sensie już niżej nie możesz.
Tak, owszem. No rzeczywiście, ale mówimy o inwestycjach, tak już całkiem poważnie. To nie byłby mój pierwszy wybór, nie dlatego, że nie zarobiłbym później na tym aucie. Jako fankar jest genialny. Mhm. Jest surowy w czystej postaci motoryzacja. Sama technika jeszcze w dodatku jest naprawdę ponadczasowy i wewnątrz, i z zewnątrz.
On ma bardzo fajny design tej.
Bardzo fajny design. A i co, puryści motoryzacyjni, cyfrowy zegar, który jest wspaniały.
Sypki.
Daje taki sznyt nowoczesności, takiej retro nowoczesności. No, nie do opisania w ogóle, ale świetna sprawa pojeździć sobie tym autem, chociaż tak właśnie na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Super. To jest zaczątek takiej nowej serii u mnie. Jeszcze nie wiem, jak ją nazwę, ale chciałbym właśnie wziąć takie samochody, które w historii motoryzacji zapisały się, bądź dopiero zapiszą się złotymi zgłoskami i je po prostu pokazać. I wreszcie się przejechać, czyli spełnić poniekąd swoje dziecięce marzenia. I spełnić swoje marzenie. Nie wiem, czy było mnie słychać przez ostatnie 5 sekund.
Nie, to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby ukryć prawdziwy cel tej całej wycieczki i kręcenia tych filmów. To znaczy przejechać się samochodami, którymi zawsze chciałeś się przejechać.
Właśnie to powiedziałem, tak.
W innych słowach, ale o to chodziło.
Ale chociażby taka, no, pół żartem, pół serio oczywiście, ale zobacz, bierzesz taką Honda S2000 i pokazujesz. Słuchajcie, w 99 roku, w 2000, mieliście coś takiego jak cyfrowy zegar na przykład. Mhm. Mieliście odpalanie samochodu z guzika. Mieliście dwulitrowy, czterocylindrowy silnik. Co prawda wolnossący oczywiście.
Już wiem, jak możesz nazwać tą serię. Kiedyś to było. To
właśnie powiedziałem, chwyci. Właśnie na początku, nie chciałbym tego tak nazywać, bo to zbyt plebejskie.
Kiedyś to było.
Właśnie, to się tak źle Honda. Kojarzyło. Nie, prostacko by się kojarzyło, nie dla mnie raczej. Ale rzeczywiście powiedziałem to we wstępie, że nie chciałbym, żeby ta seria była przyczynkiem do tego, żeby mówić kiedyś to było. Tylko właśnie, żeby mówić, żeby pokazać to, że kiedyś też było niesamowicie, nadzwyczajnie, tak ponadczasowo. To nie jesteśmy wymysłem dzisiaj tej cyfryzacji całej obecnej. Po prostu kiedyś też były różne zamysły na samochody i też się robiło niesamowite rzeczy.
No to jest niesamowite odkrycie, że w historii działy się fajne sprawy, naprawdę.
Ale wielu ludzi tego nie kuma. To wcale nie jest tak. W sensie młodych głównie. Oczywiście, że tak. No bo to generalnie młodzi, którzy interesują się motoryzacją, ale nie wiedzieli, co się działo wcześniej.
No może po prostu nakreśl taki krótki filmik, stań przed kamerą i powiedz, kiedyś były fajne auta.
I koniec.
Koniec. I zrób slajdy.
Znaczy, możemy to zrobić teraz. Kiedyś były też fajne auta i takie, które rzeczywiście dzisiaj w tych motoryzacyjnych purystach budziłyby jakąś dozę odrazy, wiesz? Tak po prostu dla zasady.
Myślisz?
Tak.
Nie, no bo to się zmienia przecież. McLaren F1 na początku też nie był jakoś specjalnie dobrze odbierany przez dziennikarza, a dzisiaj jest uznawane za mega kultowe auto.
I wiesz, z Hondą S2000 było trochę inaczej.
Przy Carrera GT wszyscy się pytali, po co to, nie?
Tak, no ale oba te samochody Carrera GT i S2000 podobno dostały przydomek Widowmaker.
Nie, to 911 Turbo pierwsza, o oznaczeniu chyba 930, dostała oznaczenie Widowmaker.
No ale wiesz, jaką niechlubną sławą cieszy się Carrera GT.
Że trudno się nią jeździ.
Tak, no i łatwo jest w niej zginąć.
I że łatwo...
Czym dobitnie przekonał się właśnie jeden z bohaterów Szybkich i Wściekłych. Więc chodzi mi o to po prostu, że...
Przepraszam, nie chciałem się zaśmiać w tym momencie. Chciałem powiedzieć o tym, że tam bardzo łatwo spalić sprzęgło i nie dałeś mi tego powiedzieć i wlazłeś ze śmiercią Paula Walkera. Jakby zupełnie mnie zbiłeś z tropu.
Bo tam sprzęgło działa zero-jedynkowo. I mimo, że ono jest sportowe i... Rzeczywiście powinno wytrzymywać takie rzeczy, ale ciężko to opanować, dlatego...
Nie jeździliśmy, także...
Nie jeździliśmy, ale oglądałem i czytałem dużo na temat tego auta, więc fascynujące auto, ale tak samo zwykła Honda, przepraszam, w cudzysłowie, zwykła Honda dwulitrowa, czterocylindrowa też jest genialnym autem i niesamowicie ponadczasowym. A tych ponadczasowych samochodów jest bardzo dużo i właśnie to jest mój cel w nowej serii, której jeszcze nie nazwałem, ale będę o tym mówił właśnie w pierwszym odcinku tej serii, że zawsze możecie wziąć udział w nazywaniu tej serii i pisać swoje komentarze pod pierwszym filmem, który się już niedługo pojawi. Bang!
Jest jedno auto, którym chciałbym się przejechać z takich, o których ty mówisz.
Tak?
Jest to pierwsze GTI od Peugeota. To była 205 GTI chyba.
205 GTI, tak.
No, bardzo bym chciał się przejechać tym samochodem. Tylko w wersji benzynowej, bo była też wersja w dieslu.
Ja też, ale to już jest taki youngtimer rzeczywiście. Nie o takie samochody do końca mi chodzi. Owszem, nie chcę
zrobić o klasykach. Ale Chris Harris porównywał, że przyjemniej się jeździ 205 GTI niż 911 R. Wydaje mi się, że to o czymś świadczy, nie? Skoro on tak mówi.
No to tak samo jak masz, nie wiem, nowego Typera, a stare
S2000. To jest tak jakby wyrocznia z Matrixa powiedziała ci, ten samochód jest fajniejszy. No.
Tak, no to samo masz nowego Typera i stare S2000, czyli nowe versus stare. I stare większość fanów wybierze stare, bo tam nic nie ma, wszystko jest zorientowane na ciebie, nie masz nawet kontroli trakcji. Jesteś ty, pedały, kierownica, piękny cyfrowy zegar i ABS. I już. A tym autem
i tak
się świetnie...
skrzynia biegów. Lepsza.
Owszem. Lepsza mam większe panowanie lepsza, nad samochodem, tak. Jeżeli mam manualną skrzynię biegu. To śmiejemy się, no oczywiście tak też może być, aczkolwiek dzisiaj już niekoniecznie. Także tak. A poza tym, jak dobrze wiesz, skrzynia manualna jest coraz większą rzadkością i pewnie już nie wróci. I nawet są przypadki, kiedy za skrzynię
manualną
się dopłaca, tak. Albo się po prostu nie dopłaca. Masz opcję bez dopłaty, ale natywnie masz skrzynię automatyczną.
W konfiguratorze nowej 911 masz tak, że jak wybierzesz manual, to od razu masz dodany pakiet Sport Chrono, jakby w promocji, ze względu na to, że
promo.
PDK jest za darmo, to
no, korzystać Sport trzeba. Chrono. Korzystać trzeba. Tak.
Jestem ciekaw, jak się prowadzi 911 z manualem, szczególnie po tym, jak spędziliśmy mnóstwo czasu z 4S-em.
Nie wiem.
To może być fajne doświadczenie.
Ale powoli chyba powinniśmy kończyć, bo zaraz mi się skończy bateria w telefonie.
Tak. I też już troszeczkę błądzimy po tematach. To pamiętajcie o tym, że możecie nas zasubskrybować, gdziekolwiek nas nie słuchacie, czy to...
Spotify, SoundCloud, iTunes.
Spotify, SoundCloud, Apple Podcast.
Wszystko naraz powiedzieć.
Wszystko tak. Jest. Wszędzie jesteśmy. Jakieś Google podcasty też tam jesteśmy już.
No, tak.
Także...
Zapraszamy.
Jeżeli się dołączyliście jakoś w trakcie, to możecie do tego wrócić.
A ja się dzisiaj spaliłem. Trochę, także w ogóle jakaś masakra. Jestem cały czerwony. To taki wrzuta taka dla tych, którzy nie widzą z racji medium, którego używają obecnie.
Jak wlazłeś dzisiaj do studia i zacząłeś mówić, że boli cię głowa i masz taki czarny, taki czerwony kark, taki naprawdę czerwony. Dobra, nieważne. Do usłyszenia za tydzień.
No, a my się z wami żegnamy. Dziękujemy bardzo. To znaczy, że gramy się tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie oglądać jeszcze kiedyś, kiedy zorganizujemy takiego live'a. Dziękujemy bardzo.
Pa. Pa, pa. A nasze Instagramy to Okiem Kierowcy i Kameralnie, także jeżeli chcielibyście uczestniczyć w kolejnym live'ie i być może tutaj zadać nam pytania, to serdecznie do tego zapraszamy, żeby nas śledzić. Czasem takie rzeczy robimy. I do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
Patryk Brzozowski.
Do usłyszenia.
Cześć.